I rozpoczynamy naszą codzienną wędrówkę po świecie. Hanna Shen, Tajwan. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Już wylądował Donald Trump w Hanoi. Szczyt z Koreą Północną, spotkanie z liderami politycznymi Wietnamu. Czego się pani po tym szczycie spodziewa?
No nie tylko Donald Trump wylądował, ale już załatwił parę kontraktów, bo na porannym spotkaniu z przedstawicielami firm z Wietnamu, a także z władzami Wietnamu zostało ogłoszone, że między innymi wietnamskie linie lotnicze zakupią Boeingi, wietnamskie firmy zakupią silniki z amerykańskiej firmy GE. Także jeżeli chodzi o taką ekonomiczną część dotyczącą Wietnamu, no to tu Donald Trump rzeczywiście może być zadowolony i o tym mówi, że jest zadowolony, że Wietnam robi wszystko, żeby zmniejszyć deficyt, jaki Stany Zjednoczone mają w handlu z Wietnamem. Co do tej drugiej części, która nastąpi w godzinach późniejszych, czyli do spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, to właściwie optymizmu za dużo nie ma, zwłaszcza po stronie amerykańskiej. Tak jak po pierwszym szczycie w Singapurze mówiło się, że to będzie całkowita, weryfikowalna i nieodwracalna denuklearyzacja, no to właściwie trudno mówić o jakichś konkretach. Wręcz odwrotnie, ostatnio tajny co prawda, ale jego szczegóły, pewne szczegóły ujawniła między innymi stacja CNN. Raport ONZ mówi o tym, że Pjongjang wcale nie chce likwidować broni jądrowej i rakiet. W raporcie są dowody na to, że Korea Północna wręcz dekoncentruje miejsce montażu, przechowania i testów zbrojeń, że nadal narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ i dochodzi do transferów produktów ropopochodnych i węgla. To są transfery z jednego statku na drugi, statków chińskich, rosyjskich na północno-koreańskie. Korea Północna także sprzedaje broń do Libii, do Sudanu, do rebeliantom Huti w Jemenie czy nawet do Iranu. I po stronie amerykańskiej coraz mocniejsze są takie głosy, że no, pełna denuklearyzacja będzie bardzo trudna. Nie tak dawno dyrektor Krajowego Wywiadu USA Dan Coats w wystąpieniu przed kongresem powiedział, że nie jest prawdopodobne, by Korea całkowicie porzuciła broń nuklearną. Także czegoś takiego raczej nie możemy się spodziewać tutaj. Wiemy, czego chce Kim. Kim chce zniesienia sankcji amerykańskich i sankcji ONZ. Sytuacja w Korei Północnej jest bardzo zła. Ostatnio na przykład Radio Free Asia pisało o tym, że nawet żołnierze napadają na wsiach na domy w Korei Północnej, bo brakuje nawet wojsku podstawowej żywności. Więc to jest ten główny cel Kima. I on prawdopodobnie chce negocjować tak, że no, zrezygnuje z pewnego, doprowadzi do jakiejś częściowej denuklearyzacji. Będzie to się odbywało w etapach w zamian za zniesienie sankcji. To jest taki jego pierwszy cel. No, główny cel to jest wycofanie wojsk, bardziej długoterminowe wycofanie wojsk amerykańskich z Korei Południowej. Mówi się, że może być podpisana tak zwana deklaracja pokojowa, która formalnie by kończyła wojnę koreańską. W 1953 roku nie podpisano traktatu pokojowego, był to tylko rozejm. I jakiś taki dokument wstępny przed traktatem teraz mógłby być podpisany. Jeżeli nastąpiłoby to podpisanie, a strona amerykańska niczego by tutaj nie uzyskała, no przynajmniej nie byłoby jakiejś takiej mapy drogowej prowadzącej do denuklearyzacji, nie ustalono by tej mapy drogowej, no to Kim mógłby mówić o bardzo dużym zwycięstwie. Zcieszyłby się także z tego Chiny, dlatego że ta deklaracja pokojowa w przyszłości, i to niedalekiej przyszłości, mogłaby być używana przez stronę północno-koreańską jako taki forma nacisku, jako pretekst do nacisku na stronę amerykańską, żeby wycofały swoją obecność wojskową w Korei Południowej. No bo skoro jest deklaracja pokojowa, skoro relacje są pokojowe, to obecność wojskowa Ameryki w Korei Południowej no nie jest uzasadniona. Tak to by tłumaczyła strona południowo-koreańska, ale także i chińska. Dziś w Global Times, to jest dziennik komunistycznej partii Chin, ukazał się taki komentarz redaktora naczelnego Hu Xijina. Global Times tu często publikuje takie rzeczy, które może niewygodnie jest powiedzieć komunistycznym aparatczykom, to mówi Global Times. I właśnie ten redaktor naczelny powiedział, że oczywiście no, Chiny są za sukcesem tych rozmów, że chcą denuklearyzacji pokoju na Półwyspie, ale Waszyngton powinien się przygotować, że ta denuklearyzacja demokratyzacja nie nastąpi szybko, że będzie to raczej proces powolny i że raczej powinien Waszyngton myśleć o tym, jakie gwarancje bezpieczeństwa dać Pjongjangowi. Tego tematu nie rozwinął dziennikarz, ale wiadomo, że kiedy Chińczycy mówią o gwarancji bezpieczeństwa, no to między innymi myślą o tym, aby Stany Zjednoczone zapowiedziały, że wycofają się wojskowo z Półwyspu Koreańskiego. Także po stronie amerykańskiej wydaje się, że niewiele tak naprawdę może Trump tutaj uzyskać. Raczej Amerykanie są przygotowani na to, że tej pełnej, szybkiej denuklearyzacji nie będzie, a bardzo dużo do wygrania na tym szczycie ma Kim Jong-un.
Ale powołała pani się w części korespondencji na CNN, CNN stacja telewizyjna przeciwna Trumpowi, która powołała się na raport ONZ-u. Jak wiadomo, w ONZ-cie też są siły przeciwne Trumpowi, bardzo dobrze i mocno reprezentowane. A trzeci komentarz to Trump jest dobrym negocjatorem. Przyleciał do Wietnamu, od razu podpisał dwa kontrakty, więc się zna na biznesie. I na pewno nie będzie tak, że jednostronnie da coś wygrać Kimowi, bo wie o tym, że musi wrócić do Waszyngtonu i z kieszeniami pełnymi pieniędzmi, z czekami, ale też z czymś, to, co dla Stanów Zjednoczonych jest korzystne. Ma atuty.
Tak, oczywiście i nawet do tej pory może mówić o dość dużym sukcesie. No nie było prób rakietowych, testów nuklearnych. Amerykańscy zakładnicy wrócili, którzy byli przetrzymywani w Korei Północnej, wrócili do Stanów Zjednoczonych. Także do tej pory w porównaniu z innymi prezydentami to jego polityka w stosunku do Korei Południowej to są jakieś sukcesy i też nie myślę, aby rozmawiał na temat obecności wojsk amerykańskich na Półwyspie Koreańskim. Ten temat może być podnoszony przez Kim Jong-un, ale nie myślę, że Trump cokolwiek by tutaj starał się odpuścić. Między innymi wiem, że były w Waszyngtonie i wiele think tanków przed spotkaniem, tym dzisiejszym szczytem, rozmawiało z przedstawicielami administracji amerykańskiej, że to jest właśnie temat, na którym raczej trzeba omijać i nie rozmawiać. Tematem głównym numer jeden powinna być ta mapa drogowa do denuklearyzacji i Trump tylko i wyłącznie ten temat powinien poruszać. Także tak, a tutaj są na pewno po jego stronie i nie myślę, że za dużo tutaj opuści, chociaż Kim może bardzo zwycięsko wyjść z tego spotkania, jeżeli będzie podpisana ta deklaracja pokojowa.
Obserwuje pani relacje chińsko-amerykańskie. Trump postawił sprawę ceł. Mówimy o wojnie handlowej. Ta wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jakoś została zawieszona. Na jakiej podstawie ona została zawieszona?
Donald Trump powiedział, że przedłuży ten rozejm, który miał się zakończyć 1 marca, jeżeli będzie widział, że są oznaki ze strony Pekinu, że rzeczywiście można zawrzeć deal, który będzie dotyczył czegoś więcej niż tylko tego, że Chińczycy zakupią więcej towarów. W czasie tych ostatnich rozmów Chińczycy nawet zgodzili się kupować ryż od Stanów Zjednoczonych, ale nie o to chodzi Trumpowi. Widać, że było coś więcej, że musieli w tych ostatnich rozmowach Chińczycy ustąpić w sprawie pewnych systemowych zmian, na przykład dotyczących kradzieży własności intelektualnej, czy może działalności takich firmy jak dużych gigantów jak Huawei czy ZTE. I te sygnały ze strony chińskiej, jakieś ustępstwa spowodowały, że Donald Trump zdecydował się, że jednak nie nastąpi 1 marca zwiększenie ceł i że rozmowy będą kontynuowane. Także nie jest jeszcze zapowiedziane jak długo. Myślę, że więcej szczegółów poznamy między innymi po tym dzisiejszym szczycie, bo jest to także jakiś element Korea Północna tej rozgrywki chińsko-amerykańskiej. Ale zobaczymy. No, na pewno Chińczykom zależałoby na tym, żeby przedłużać te rozmowy do momentu wyborów. To jest zdecydowanie to, co oni by chcieli, ale nie myślę, aby Trump na to poszedł.
Z kolei relacja między Hanoi a Pekinem też nie jest relacją jednoznaczną, bo Wietnamczycy również trochę dystansują się od Chińskiej Republiki Ludowej. Czy to są prawdziwe informacje, czy nie?
Tak, to są relacje, które pogorszyły się dość mocno, między innymi ze względu na działania chińskie na Morzu Południowochińskim, na tą taką militaryzację tego regionu. To jest coś, czego Wietnamczycy bardzo się obawiają i dlatego zacieśniają swoje, zależy im bardzo na zacieśnianiu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, Japonią, i w tym kierunku jak gdyby rozwijają swoje relacje. Także to też jest jakaś zmiana i to jest też taki przykład, który Donald Trump pokazuje Korei Północnej. Północnej. Wietnam, kraj, który kiedyś był wrogiem, bardzo nieprzyjaźnie nastawiony do Stanów Zjednoczonych, dziś zabiega o to, żeby być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
To na zakończenie dzisiejszej rozmowy proszę powiedzieć, co na Tajwanie słychać?
Na Tajwanie zbliżamy się do święta. Jutro mamy takie święto, wielkie święto. Polacy 1 marca będą czcić żołnierzy niezłomnych, a 28 lutego to jest taka rocznica wydarzeń z 1947 roku, kiedy doszło do rzezi Tajwańczyków przez wojska Chiang Kai-sheka. To dla wielu Tajwańczyków, osoby, które określają się jako Tajwańczyków, jest takie bardzo znamienne święto, dość smutne, ale przez lata nie mogło być obchodzone. W tej chwili takie otwarcie, demokratyzacja wysp spowodowała, że jest to duże święto, upamiętnia się ofiary tego święta, ale to jest takie święto, którym właściwie każdy, ktoś tutaj na Tajwanie, Tajwańczycy, właściwie każdy ma w rodzinie kogoś, kto w jakimś stopniu był dotknięty. W rodzinie mojego męża, ojciec mojego męża w tym czasie był wydawcą największej gazety na południu Tajwanu i za artykuły krytykujące Chiang Kai-sheka otrzymał wyrok śmierci. Na szczęście tego nie wykonano, ale takich przykładów właśnie, jak te wydarzenia sprzed wielu lat, z 1937 roku, dotknęły wiele rodzin. No jest tutaj wiele i to jest wielkie święto, które jutro będzie obchodzone i upamiętniane będą ofiary, także ci poszkodowani tego święta.
A w jaki sposób i ilu Polaków będzie obchodzić Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca?
Polaków jak będą obchodzić...
To na Tajwanie, na Tajwanie.
Na Tajwanie myślę, że Polacy nie bardzo będą obchodzić, tak długo jak nasze placówki nie będą przypominać o tym święcie. Ja nie tak dawno wyrabiałam sobie paszport w polskiej placówce, udałam się tam i widziałam wiele jakichś książek, między innymi dla dzieci wystawionych i uderzyło mnie, że nie było w tej placówce przetłumaczonego na chiński, wystawionego dla Tajwańczyków raportu Witolda Pileckiego, więc miesiąc później, jak poszłam wyrobić sobie paszport, to przyniosłam mój własny egzemplarz, iż poprosiłam pana przedstawiciela, aby umieścił go także w tych książek, wśród tych książek, które są wystawione w ambasadzie, tak, że gdyby Tajwańczycy pierwsze, co wejdą, to widzieli ten raport. Myślę, że to jest nadal coś, co nie dbamy. Mamy już narzędzie, mamy raport Witolda Pileckiego opublikowany pierwszy raz na świecie po chińsku właśnie na Tajwanie i za mało robimy z tego, no nie robimy nic wokół tego, no trzeba o tym przypominać cały czas.
A placówka jest dobrozmianowa, czy to jest kontynuacja z poprzednich czasów koalicji PO-PSL?
Zmiana już chyba, zmiana chyba nastąpiła, to było gdzieś tak na przełomie, no znaczy ja nie widzę wielkiej dobrej zmiany, tak bym powiedziała. To jest, ja myślę, że tak długo jak na placówkę do Tajwanu będą wysyłane osoby, które wcześniej spędziły trochę czasu w Chinach, to będzie to jednak wydaje mi się, jest to błędem, dlatego że potrzeba kogoś, kto... nie ma wyrobionego opinii o Tajwanie poprzez pryzmat chiński, bo to często wydaje mi się, zauważyłam, jest błędne podejście do Tajwanu, który jest naprawdę bardzo, bardzo odmiennym miejscem od Chin, bardzo otwartym, bardzo wolnym w wszelkiego tego rodzaju i bardzo takim wolnorynkowym też, więc potrzeba osób, które przede wszystkim są także bardzo dobre w ekonomii, gospodarce.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i korespondencję z Tajwanu, właściwie azjatycką korespondencję, bo przecież głównym tematem korespondencji był szczyt, który dzisiaj trwa właściwie już w Hanoi. Hanna Shen z Tajwanu. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.
Jest godzina 7:30. Tak się zastanawiam, którą z piosenek, które przygotowaliśmy na dzisiejszy poranek wybrać. Jest taka piosenka Bruce'a Springsteena. Bruce Springsteen nie lubi Donalda Trumpa, ale właściwie to jest takie świadectwo epoki, kiedy Stany Zjednoczone walczyły z Wietnamem. Born in the USA. I łączymy się z naszym studiem w Kijowie, gdzie gospodarzem jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tymoszenko chce impeachmentu Poroszenki. Co się dzieje?
Oczywiście na Ukrainie trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Przypomnę, że pierwsza tura ma się odbyć 31 marca tego roku. I jak to było do przewidzenia, czym bliżej do kampanii wyborczej, tym jest więcej gorących informacji. Faktycznie Julia Tymoszenko zgłosiła, czy zbiera podpisy pod impeachmentem prezydenta Poroszenki. Podstawą do tego są materiały dziennikarskiego śledztwa. Ukraińscy dziennikarze dotarli do dokumentów, które wskazują na możliwość kupowania z Rosji części do produkcji wojskowej. Te części miały być kupowane z Rosji już po 2014 roku, czyli w tym czasie, kiedy trwa wojna. Cały proceder miał być zaangażowany syn jednego z bliskich współpracowników prezydenta Poroszenki, w dodatku zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy Olega Gładkowskiego. Miało dochodzić do nie tylko do kupowania tych części do produkcji militarnej z Federacji Rosyjskiej, ale wręcz miało też wokół tego dochodzić do skandalu związanego za przepłacaniem za te części, a właściwie nawet być może za fikcyjnym kupowaniem części, które ostatecznie miały być wykorzystywane w produkcji uzbrojenia na Ukrainie. Prezydent Poroszenko po tym materiale nakazał wszczęcie postępowania, ale Julia Tymoszenko bezpośrednio oskarża, że winny jest prezydent. Zresztą ukraińscy dziennikarze wskazują i wskazywali w tym materiale na całą sieć powiązań personalnych pomiędzy prezydentem Olegiem Gładkowskim, jego synem i osobami decyzyjnymi, które stały za tym kupowaniem części. No i doszło do takiej sytuacji, kiedy do tego impeachmentu są potrzebne podpisy w deputowanych Rady Najwyższej. Julia Tymoszenko twierdzi, że popierają ten pomysł nie tylko deputowani Batkiewszczyny, czyli formacji, której ona sama jest liderką, ale że są też inni deputowani skłonni podpisać taką listę. Wczoraj doszło do takiej dziwnej, w sumie do dziwnego wydarzenia, bo w momencie, kiedy już zostały, czy były zbierane te podpisy, okazało się, że druki, na których zostały zbierane, zostały anulowane. Anulował to ich ważność, anulowali pracownicy Rady Najwyższej. W związku z tym oznacza to zapewne, że Julia Tymoszenko na nowo będzie musiała zbierać podpisy, albo oznacza to, że będzie to kolejny jakiś pretekst do wzajemnych oskarżeń o prowadzenie nieczystej kampanii politycznej. A przypomnę, że liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie wcale nie jest ani obecny prezydent Petro Poroszenko, ani wcześniej wspomniana Julia Tymoszenko, tylko ukraiński aktor, komik Wołodymyr Zełenski, który na razie właściwie poza tymi bezpośrednimi utarczkami politycznymi pozostaje z boku, bo to jest osoba, która do tej pory nie funkcjonowała w polityce i ciężko jest go oskarżyć o jakiekolwiek decyzje dobre czy złe w zakresie polityki. Jedynymi skandalami, może nie jedynymi, bo to są ważne i poważne oskarżenia dotyczące samego Zełenskiego, to są jego powiązania biznesowe z oligarchą Ihorem Kołomojskim, no i właśnie brak doświadczenia politycznego, a także to, że jego produkcja filmowa jest, czy była prezentowana w Rosji, a jego firmę producencką wiążą też kontrakty z Federacją Rosyjską.
I tak jest, że na czarnym koniu bardzo często ktoś jeździ. Tak bywa w polityce, ale zostawmy na chwilę sprawy wewnętrzne Ukrainy i w o relacjach polsko-ukraińskich. Chwilę porozmawiajmy. 28 lutego, czyli jutro, czyli w czwartek, jest rocznica ludobójstwa, morderstwa Polaków w Hucie Pieniackiej. 850 osób zostało zamordowanych, w tym uczestniczyła dywizja SS Galicien i Ukraińska Powstańcza Armia. Wczoraj Światosław Szeremeta, szef Ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień Ofiar Wojennych i Represji, powiedział, że Ukraina planuje ekshumację w Hucie Pieniackiej. Co, Pawle, o tym wiesz?
Może tylko jeszcze powiem, że tak, faktycznie rocznica jest jutro, 75. rocznica, ale uroczystości odbywały się w ostatnią niedzielę w Hucie Pieniackiej. Może też przypomnę, że Huta Pieniacka to to miejsce, gdzie doszło do zniszczenia pomnika upamiętniającego tragiczną śmierć, te zbrodnie dokonaną na Polakach. Ten pomnik został zniszczony w wyniku podłożenia ładunku wybuchowego. Ostatecznie jest odbudowany i te uroczystości w ostatnią niedzielę mogły się odbyć. Specjalny list w tej sprawie w tą rocznicę skierował też prezydent Andrzej Duda. Faktycznie to, co wczoraj wywołało najwięcej kontrowersji, to wypowiedź Światosława Szeremety. Tylko należy tutaj od razu uściślić, bo wczoraj udało mi się skontaktować ze Światosławem Szeremetą, a on stwierdził, że nie mówił nic na temat ekshumacji, tylko mówił o pracach poszukiwawczych. I faktycznie, jeżeli sprawdzimy tą źródłową wypowiedź, to wczoraj Radio Swoboda poinformowało, że komunalne przedsiębiorstwo Lwowskiej Rady Obwodowej Dola, którego właśnie szefem jest Światosław Szeremeta, planuje przeprowadzenie prac poszukiwawczych i badawczych w Hucie Pieniackiej, czyli nie ekshumacji. Zgodę na takie prace 4 lutego wydało ukraińskie Ministerstwo Kultury. Radio Swoboda cytuje też Szeremetę, że twierdzi, że o konieczności zbadania miejsca zbrodni z polską stroną rozmawiano w 2017 roku i polska strona również uważała, że takie badania powinny być przeprowadzone, ale od tamtego czasu według Szeremety polska strona oficjalnie nie zwróciła się w sprawie przeprowadzenia prac poszukiwawczych. Według Szeremety i powołując się na informacje od miejscowych mieszkańców i na podstawie badań ukraińskich badaczy, pomnik w Hucie Pieniackiej jest postawiony w odległości 100-200 metrów od faktycznego miejsca, w których spoczywają szczątki pomordowanych mieszkańców. W wypowiedzi dla Radia Swoboda Szeremeta stwierdził, tutaj zacytuję, że jednoznacznie tam będzie znacznie mniejsza liczba szczątków niż podaje to polska wersja. Chociaż mówi się, że ludzie zostali spaleni, ale powinny być tam nadpalone kości i pozostałości szkieletów. Szeremeta użył kolejnego takiego stwierdzenia kontrowersyjnego, że polska strona gra w polityczną arytmetykę, zwiększając liczbę ofiar. Szeremeta stwierdził, że Huta Pieniacka była bazą dla Armii Krajowej i odnosząc się do właśnie wspomnianego przeze mnie listu prezydenta Dudy, w którym prezydent przypomniał, że były to ofiary cywilne, Szeremeta podkreśla, że oprócz ofiar cywilnych byli tam wojskowi, więc podkreśla całkowicie inny aspekt niż ten, o którym mówi polska strona. Jednocześnie zapytałem Światosława Szeremetę, czy to oznacza, że prace będą prowadzone tylko przez stronę ukraińską, czy jednak znajdzie się tam strona polska. Szeremeta twierdzi, że zgodnie z przepisami ukraińskiego prawa takie prace na terenie Ukrainy są przeprowadzane przez stronę ukraińską, ale nie wyklucza, że obserwatorzy polscy mogliby się przy tych pracach pojawić, o ile w ogóle polska strona wykaże zainteresowanie tego typu pracami.
Takie wypowiedzi nie podkreślają przyjaźni polsko-ukraińskiej. Nieprawdaż?
Trudno nie doszukać się w tym, że jest to element kolejnego konfliktu, czy wręcz nawet podgrzewania konfliktu wokół spraw historycznych i trudno stwierdzić, żeby ta wypowiedź miała charakter w jakikolwiek sposób łagodzący. A przypomnę, że akurat Huta Pieniacka jest miejscem bardzo symbolicznym, bo 10 lat temu pomnik w Hucie Pieniackiej był osłonięty i w tych miejscach, w tych uroczystościach brali udział prezydenci Polski w świętej pamięci Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko, i to prezydenci mówili tam słowa, które świadczyły o tym, że raczej Polska i Ukraina powinny szukać pojednania i że to miejsce powinno się stać też takim symbolem tego pojednania. Zwłaszcza, że Huta Pieniacka to jest miejsce o tyle też może inne na tej mapie tragicznych miejsc i zbrodni, które dokonane były na terenie obecnej Ukrainy, że tam bezpośrednio za tą zbrodnią za tą zbrodnię odpowiada oddział policyjny SS Galicjen, na czele którego stali Niemcy, a wykonawcami byli Ukraińcy. No niestety, jak widzimy, pomimo tego, że minęło 10 lat, temat pozostaje dalej co najmniej budzący kontrowersje, a sprawa polityki historycznej, jak widać, nie jest w stanie absolutnie na razie pogodzić Polaków i Ukraińców.
W studiu w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Czy udało ci się w sobotę słuchać radia naszego, czyli Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości?
Niestety muszę się przyznać, że w sobotę nie mogłem słuchać naszego radia, ponieważ przemieszczałem się pomiędzy Polską i Ukrainą. Co prawda rano jeszcze zdążyłem nawet przez chwilę być na jarmarku Radia Wnet, ale samego radia nie słyszałem.
Był to dzień przygotowany przez Studio 37, przez Tomasza Wybranowskiego, dzień Czesława Niemena. Można było się wielu rzeczy na temat Czesława Niemena dowiedzieć. Można było właściwie posłuchać wszystkich piosenek, które nagrał Czesław Niemen, albo prawie wszystkich, bo ten program trwał kilkanaście godzin. To teraz, Paweł, na zakończenie naszej korespondencji politycznej, ale taką niepolityczną, pozwolisz, naszej rozmowy pozwolisz, że posłuchamy Czesława Niemena. Taka lekka piosenka, nie da się ukryć, że lekka piosenka Czesława Niemena. Co ty o tym sądzisz?
Myślę, że czasami może dobrze od tych ciężkich tematów właśnie przejść jednak w lekki świat.
Paweł Bobołowicz w Kijowie, my w budynku Pasty na 5. piętrze, a państwo słuchają Czesława Niemena.